Jak to w czwartki mamy w zwyczaju, spotykamy się, aby słuchać Słowa Bożego, czy aby właściwie studiować Słowo Boże. Wiecie, chciałem się z wami podzielić takim nauczaniem, czy ilomaśka myślami, które przechodziły przez moją głowę już jakiś czas temu, od pewnego czasu nawet myślałem o tym i tak sobie uzupełniałem to tutaj. I jak wysłałem wszystkim tym z was, którzy mają, którzy chcą być informowani, o czym będzie nauczanie SMS-ami, wysłałem wam, wiecie, że chcę mówić kazanie, które, czy właściwie nauczanie, które zatytułowałbym dryfowanie, czy ja go zatytułowałem jeszcze trochę pospać. To jest takie coś, co często jak się dzieci budzi do szkoły, to oni mówią, jeszcze trochę, tata, jeszcze trochę, pospać. Cóż, jakiś czas temu miałem taki obowiązek właściwie wesprzeć pewnego człowieka i spotkaliśmy się na bardzo długiej rozmowy duszpasterskiej. I najpierw przez dłuższy czas, jak to mam w zwyczaju, starałem się wysłuchać, co naprawdę stało się w jego życiu i dlaczego przyjechał aż tyle kilometrów tutaj, żeby się podzielić tym? I okazało się, że jego służba, jego duchowe życie jest w ruinie. I o tyle trudno było mi się z tym pogodzić, ponieważ kiedy ostatni raz się widzieliśmy, on cieszył się Panem Bogiem, mówił o Jezusie. I nagle zupełnie ktoś inny, złamany, ze łzami w oczach, przyjeżdża i opowiada mi prawie 3 czy 4 godzinną historię o tym, jak to się stało. On teraz już wie. Tylko, że jest trochę późno. Po prostu, wiecie, co znaczy słowo dryfować, prawda? Powoli utracił taką miłość do Pana Jezusa. Utracił taką zdolność służenia Jemu. I o tym chciałbym wam dzisiaj powiedzieć. I oczywiście ten człowiek dzisiaj zbiera się z powrotem do życia, ale coraz częściej przychodziło mi do głowy, że wszyscy, jak tu jesteśmy, jesteśmy ku temu zagrożeni. Czy jest takie zagrożenie w naszym życiu, że możemy powoli utracić naszą miłość do Pana Jezusa, powoli utracić jakby tą gorliwość, ten zapał do służenia Jezusowi. Otwórzcie może najpierw wasze Biblię, jeżeli nie macie przy sobie, Przypowieści Salomona, 6 rozdział, 10, 11 werset, Przypowieści 6, 10, 11. I tam są powiedziane takie słowa: jeszcze trochę pospać, jeszcze trochę podrzemać, trochę założyć ręce, aby odpocząć i tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek jak mąż zbrojny. Jeszcze trochę tylko. Jeszcze trochę pospać, tu jest powiedziane. No dobrze, jak nie pozwolą pospać, to chociaż jeszcze trochę podrzemać. Ale jak nie pozwolą podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek jak mąż zbrojny. I drugi fragment Słowa Bożego, który chciałbym dzisiaj omówić czy przestudiować, list do Hebrajczyków, odpuśćcie. List do Hebrajczyków, drugi rozdział, od 1 do 3 wersetu chciałbym przeczytać. List do Hebrajczyków, drugi rozdział, od 1 do 3 wersetu. Dlatego trzeba, abyśmy szczególnie trzymali się tego, co usłyszeliśmy, żeby nie minąć się z celem. Skoro bowiem słowo głoszone przez aniołów okazało się niezawodne, a wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną odpłatę, to jak my jej unikniemy, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, które Pan zaczął głosić, a jego słuchacze nam potwierdzili. I tu jest to słowo, minąć się z celem. Cała inspiracja moja zaczęła się, czytałem inne tłumaczenie Biblii, dokładnie amerykańskie, i tam taki ciekawy sposób było tam napisane drifting away, czyli oddryfować, oddalić się. Pamiętam historię pewnej kobiety, opisaną w jednym z dzienników i nawet chyba w Teleekspresie, czy w którychś wiadomościach o tym mówili, opalającej się, to się działo na Mierzei Wiślanej. Ona się położyła na materacu i, wiecie, zasnęła sobie na tym materacu. A a ten materacyk sobie tak płynął. I unosiła się na wodzie tak spokojnie, taki pokój i cisza wokół panowała, że dopiero rosyjska łódź ochrony pogranicza rosyjskiego zatrzymała ją przed tą inwazją w stroju kąpielowym na Rosję. Dopiero oni ją zatrzymali. Czuła się tak bezpieczna, że zasnęła. Mało tego, żołnierze uratowali ją też od poparzenia, i to bardzo poważnego. Gdyby jej nie znaleźli, nie wiadomo, czy nie byłoby za późno jakiś czas potem. Czuła się tak bezpiecznie, że zasnęła, podczas kiedy woda unosiła jej materac, spokojnie kołysała. Wydawało się, że jest tam, gdzie się położyła, czyli blisko brzegu. Dryfowała, nie zdając sobie sprawy, gdzie naprawdę jest. I tu jest to słowo, dlatego musimy tym baczniejszo zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. W pierwszym rozdziale drugiego, w pierwszym wersecie drugiego rozdziału listu Hebrajczyków. I ja chciałbym dzisiaj się zająć, właśnie zboczyli z drogi. Głębiej wpatrując się w to słowo, czy jakby rozbierając je trochę, ono ma kilka znaczeń. Zboczyć z drogi można, tak jak tu czytałem z tego tłumaczenia, minąć się z celem. Oznacza również to słowo zdryfować. Jego znaczenie to oznacza zdryfować, czyli zejść z drogi, minąć się z celem, czy tak jak tu jest dosłownie powiedziane, zboczyć z drogi. Chcę wam powiedzieć, to jest opis grzechu gorszego niż alkoholizm, narkotyki albo nawet cudzołożne życie. Ja wiem, że to nasze takie religijnie poprawne, polityczne myślenie czasami z takimi rzeczami się nie zgodzi. Nam się czasem wydaje, że ci, którzy żyją w świecie gorzej niż my, są gorsi od nas i wiemy, że jest to złe odczucie, jest to niewłaściwe patrzenie na świat. Pan Jezus nie tak patrzył na świat. Jezus nie powiedział, że przyszedł tutaj dla zdrowych. To jest coś, co dzisiaj jakby za mną chodzi, to słowo. To jest opis grzechu gorszego niż narkotyki, cudzołóstwo albo jakieś tam złe życie. I to może dotyczyć każdego z nas. Nikt z nas nie jest wolny od zaniedbania. Znam wielu ludzi, którzy prowadzili swoje życie z Jezusem, a potem nagle coś się stało. Każdemu z nas się to może przydarzyć. Może dotyczyć ciebie, mnie. I chciałbym dzisiaj powiedzieć rzeczy, które być może w jakiś sposób na dzień dzisiejszy nie dotyczą ciebie i mnie, ale mogą dotyczyć kogoś, kto jest ci bliski, i chciałbym, abyś to wtedy zobaczył, co się dzieje w jego życiu. A być może to, co teraz mówię, będzie dotyczyło bezpośrednio ciebie i twojego życia, przyjacielu, bracie, siostro. Wierzę, że Słowo Boże poucza nas, że to zboczenie z drogi, to zdryfowanie, to minięcie się z celem, że jest to grzech i jest to jedna z najniebezpieczniejszych rzeczy, jakie mogą przydarzyć się w naszym chrześcijańskim życiu, w naszym chodzeniu za Panem Jezusem. Ono się dzieje w pewien sposób, nie jest to żaden przypadek. Pamiętacie w swoim czasie, co mówił Georg, kiedy prowadził to nauczanie? No nie ma przypadków. Pokażcie mi takiego Pana, co się nazywa przypadek. Nie ma kogoś takiego. To już zrujnowało wielu ludzi, którzy kiedyś wybrali się w ślady Pana Jezusa. I prawie każdy z was na tej sali, i chcę wam pokazać po prostu, jak poważną rzeczą jest to, o czym teraz do was mówię, prawie każdy na tej sali znacie kogoś, kto kiedyś przyszedł blisko Pana Jezusa, a dzisiaj dryfuje coraz dalej. Jest tu ktoś, kogoś, kto by nie znał, kogoś takiego nie ma. Jeśli chociaż trochę jesteś w kościele, jeśli żyjesz ze Słowem Bożym chociaż rok, to na pewno znasz kogoś, kto był i nagle go nie ma. I ci, którzy nie rozumieją, zadają sobie pytanie, gdzie jest ten człowiek? Przecież się cieszył Panem Jezusem. Ci, którzy trochę dłużej czytają Słowo Boże, już się domyślają, jaka będzie moja odpowiedź, ponieważ wiedzą, że Biblia o tym mówi. Kiedyś chwalił Pana, opowiadał o Nim, kochał Go. Dzisiaj mu wszystko jedno. Zdryfował. Odszedł. Oznacza, że to jest realny problem, bo prawie każdy z nas kogoś takiego zna. Może się okazać bardziej poważnym problemem nawet niż AIDS. Ponieważ nie każdy na tej sali zna kogoś chorego na AIDS. Ale prawie każdy zna kogoś, kto pozostawił Pana Jezusa. A to dotyczy wieczności. Absolutnie nie umniejszam problemu AIDS. Nie próbuję powiedzieć, że to nie jest problem. To jest problem. Ludzie giną, umierają na to, dzieci płaczą po rodzicach i tak dalej. Ja tylko mówię, że pozostawienie swojej duchowej drogi, pozostawienie gdzieś na boku wierności Bogu i pójście inną drogą jest poważnym problemem. I każdego dnia można powoli odpływać od Pana, każdego dnia można Go mniej kochać i wiecie co? I nie widzieć tego w ogóle.
Każdego dnia można być bardziej byle jakim chrześcijaninem i w ogóle sobie z tego nie zdawać sprawy, nawet tego nie zauważać. Wręcz dziwić się, że niektórzy tak myślą.
Moje dzieci mają pewien film, bajkę. Oglądałem, z nimi siedziałem, nie wiem, co to była za bajka, pewnie oni będą lepiej wiedzieć, ale na tratwie płynęli przez dżunglę. I w pewnym momencie rozległ się taki huk, było słychać szum. I pamiętam, Janek siedział na tapczanie i ja powiedziałem tak pod nosem, wodospad, no to pięknie. Oni dalej patrzą. W pewnym momencie, kiedy już było widać wodospad, było za późno, on na mnie spojrzał, mówi, skąd widziałeś, oglądałeś to już? Ja mówię, nie. Po prostu wiedziałem, trochę dłużej żyję. I kiedy ci podróżnicy na tej tratwie zrozumieli, że na tej spokojnej rzece, którą do tej pory płynęli środkiem, odpoczywając na swojej tratwie i podziwiając dżunglę, że zbliżają się do ogromnej przepaści, do wodospadu, ratowali się jak się dało, ale już było za późno. Uratowali się, owszem, ale stracili wszystko. Ilu takich ludzi znam w życiu, którzy wpadli w taki życiowy wodospad. Najpierw się im żyło błogo i spokojnie, i beztrosko, potem huk, czas, szum, a potem byli już bez niczego. Czy to nie jest historia niektórych z nas? Większość tych, którzy dryfują, zbaczają z kursu, nie widzi siebie na początku jako takich. Wcale nie uważają, że właściwie żyją wbrew Słowa Bożego. Uważają, że nawet całkiem niezły z nich chrześcijanin, całkiem niezły z nich człowiek. Nie uważają, że zaczynają żyć w grzechu, odchodzić od słowa. Mówią ludzie, przecież chodzę do kościoła, nie kradnę, pomagam inny, jestem szczery, nie palę, nie piję, o co chodzi? To prawda. Ktoś taki powie, chwileczkę, ale o co chodzi? Jestem porządnym człowiekiem, to prawda. Zewnętrznie mamy miłego, dobrego i właściwie porządnego człowieka, ale niebezpieczeństwo jest w przyszłości. Ono dopiero przyjdzie. Przed sobą nie mają. Zaniedbanie z Panem Jezusem, im się wydaje, czy komuś może tutaj, może to dotyczy Ciebie i czujesz, że mówię w jakiś sposób o Tobie, może Ci się wydawać, że to Ciebie nie dotyczy, ale zwróć uwagę, kiedyś w Twoim życiu Jezus był najważniejszy, a dzisiaj, czy jest dzisiaj realny i żywy? Podobało mi się te rysunki, które zrobił Radek. Szkoda, że jego rzutnik jeszcze nie widzi. Podobało mi się, wiecie, nawet nie wiedziałem, że on to dzisiaj zrobi. Nie umawialiśmy się. Ale tam było pokazane właśnie, że życie człowieka, na którego tronie życia jest Pan Jezus, jest poukładane. Wiecie, kiedyś słyszałem fajne powiedzenie, nie wiem, czy słyszeliście to, ale z jednej strony się pośmiałem, a z drugiej strony to jest prawda. Ktoś kiedyś powiedział, że ludzie, których Biblia się rozlatuje, na pewno im się też życiem nie dzieje. Chwała Bogu, dokładnie tak jest. Jeśli komuś ta Biblia od czytania rozlatuje, to mu się na pewno życie od grzechu nie rozleci. Przyjaciele, kochani, kiedy powoli dryfujemy od Jezusa, to nieważne, że jak sprawiedliwych się mamy, jesteśmy wtedy w niebezpieczeństwie. Jesteś w niebezpieczeństwie, że coś możesz utracić. I prąd taki ciągnie nas do takiej duchowej ślepoty, do zniszczenia. To jest taka rzeka zaniedbania, która nas niesie coraz dalej od Pana Jezusa. I czym bardziej jest dalej od Pana Jezusa, tym więcej rzeczy dopuszczamy w naszym życiu. Tym większe zaniedbania się pojawiają w naszym życiu. I tym bardziej niebezpieczny nurt tej rzeki, tego świata się staje. To jest sens tego, o czym chcę dzisiaj nauczać tutaj. Czym dalej od Jezusa, tym bardziej niebezpiecznie. Człowiek, który jest blisko Jezusa, nie dopuści od razu wszystkiego. Widzicie, diabeł ma na każdego swoją przynętę. Jeśli ktoś tutaj na tej sali jest wędkarzem, to teraz wie, o czym ja mówię. Jak spotykacie, wiecie, fachowca, takiego wędkarza, takiego, co to robaka, wiecie, to aż to przytrzyma, jak go nabija, to on wie, co na jaką rybę trzeba dać. I podobnie diabeł. On wie, kiedy dać czerwoną czereśnię, bo ryba na to żeruje. On wie, kiedy dać żownicę, wie, kiedy dać pęczak, wie, kiedy dać chleb. Kiedy co używać. I ktoś taki jak ja, kto się kompletnie na tym nie zna, ja bym przyszedł, wiecie, ja bym nadział robala i czekał. On by za ten czas pięć ryb złowił, ponieważ on wie na co. Podobnie diabeł wie, na co człowieka złapać. Jednemu postawi diabeł pół litra, dla niego zarządzony. Niech stoi. I te pół litra by się zestarzało i 100 lat by stało. Ale inny nie będzie mógł zasnąć, nie wypije.
Ja jakiś czas temu prowadziłem nauczanie na ten temat, nie wiem, czy pamiętacie. Że każdy z nas ma gdzieś swoją słabość. I Biblia pomaga nam utrzymać się mocniej duchowo. Inny będzie nocą myślał o pieniądzach, które może zdobyć. I będzie stanął, co prawda to nieuczciwe, ale może dla drugiego to będzie jasne. Jeśli to jest niezgodne z tym, co naucza Pan Jezus, nawet go to nie rusza. Na każdego jest swoja przynęta. Jeden pójdzie na kobiety, na seks, na pieniądze, na władzę, na wódkę, przywileje, wygoda. Na każdego jest coś, na co on będzie. Jak ryba. Czym dalej od Jezusa, tym bardziej niebezpieczne rzeczy zaczyna dopuszczać do swojego życia człowiek. Wiecie, żaden wierzący człowiek, chcę wam to powiedzieć tutaj, nie jest odporny na grzech dryfowania z dala od Pana Jezusa. Nikt na tej sali nie jest na to odporny. Nie jesteś odporny. Może jesteś wiele lat już tutaj. Ja wiem, że z niektórymi z was właściwie już 10 lat temu modliliśmy się razem. Znamy się już tyle lat. Tyle lat służymy, niejedna ewangelizacja. Oglądaliśmy nawrócenie niejednego człowieka, ale chcę ci powiedzieć, ty i ja, ani ja, ani ty, nie jesteśmy odporni na grzech dryfowania z dala od Chrystusa, jeżeli nie zastosujemy pewnych fundamentalnych praw, których naucza nas Słowo Boże dla naszego życia. I kierując do nas te słowa, Duch Święty, wiecie, list do Hebrajczyków nie był napisany do jakiegoś baru, do pijaków, do alkoholików, do ludzi, którymi świat nie wiadomo co gardzi. To był napisany list do wierzących. Do świadomie wyznających Syna Bożego ludzi był napisany ten list. I Duch Święty w tym liście mówi do nas baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy. Abyśmy czasem nie zboczyli. Abyśmy czasem nie oddryfowali, innymi słowy. Nie minęli się z celem. Hebrajczyków 2:1. I wie Bóg, co mówi. Historia Izraela, historia Kościoła była pełna odstępstw, zaniedbań, powolnego dryfowania od Boga. Z jednej strony Izraelici szli i śpiewali hymny, grali na tamburynach, harfach, jaka radość, cytry brzmiały, śpiew do rana. Rok później Boga nie ma. Gdzieś coś im było uciekało. Mojżesz oglądał całe pokolenie ludzi. Szedł z nimi przez całą tą wędrówkę przez pustynię. Marudzili, odstępowali, zbaczali. Ciała wielu z nich zasłały pustynię, mówi nam Słowo Boże. I teraz, kiedy byli już blisko kresu swojej wędrówki, kiedy dochodzą już prawie do końca, Mojżesz zaczyna do nich mówić. Gdyby was interesowała cała ta mowa, jest opisana w 5 Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, mnie interesuje tylko jedną rzecz, którą on do nich powiedział. Jeszcze raz powtarzam. Przeminęło jedno pokolenie. Większość tych, którzy wtedy wyszli, już nie ma. Mojżesz oglądał, w jaki sposób Bóg prowadził ten naród. I w 5 Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, jedno słowo mi się bardzo podoba. Również ono jest w 4 wersecie. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. Wy, którzy przylgnęliście do Boga, to wy do dzisiaj żyjecie. Tamtych już nie ma. Poczytajcie sobie w domu później, jak będziecie mieli czas. Ale on mówi, wy, którzy przylgnęliście do Pana, wy do dziś żyjecie. O wielu z was mogę powiedzieć to samo. Jesteście. Patrzę na was tutaj. Niedawno, kiedy mieliśmy nasz ślub, kiedy udzielałem ślubu Rafałowi, ja wiem, siedzą tam z tyłu, to patrząc na nich, przypominałem sobie te inne śluby, których udzielałem. Wiecie, większość z nich już pozapominałem. Trochę już tego było. Co jest ciekawe dzisiaj, tak na marginesie na tej sali siedzi osoba, której udzielałem ślubu jako pierwszy mój ślub, tak? To był mój pierwszy w życiu. Ale to, co chcę powiedzieć. Patrzyłem na to, jak ci ludzie wstępowali w związki małżeńskie. Potem patrzyłem na to, jak oczekiwali na dzieci. I mówili, to pierwsze miało być. Teraz patrzę, jak te dzieci rosną i niektóre już zaczynają do szkoły chodzić. Tak niedawno on mówił, że jego syn się będzie nazywał Dawid, a już do pierwszej klasy idzie. Szok. Czas leci. I mogę powiedzieć te same słowa. Wy zaś, którzy przylgnęliście do Pana. Nie dlatego, że jesteśmy doskonali. Nie dlatego, że jacyś lepsi niż inni.
przybrałem do Pana taki, jaki jestem, dlatego jeszcze żyję. Panie, jestem i wiem, że nie zawsze jestem taki, jak powinienem być, ale żyję i cieszę się z Ciebie, mój Panie. Wy zaś, którzyście przybrnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. Jaka radość wiedzieć, że żyjecie. Ci, którzy przybrnęli do Pana, ostali się i ciągle są w służbie, ciągle szli. Ci, którzy poszli za odstępstwem, przepadli. Tam możecie przeczytać, za jakimi odstępstwami oni chodzili. Byli głośni, wiele potrafili namieszać. Czasami niektórym z nich udało się nawet paru ludzi ze sobą zebrać. Mówili chwileczkę, Mojżesz nie ma racji i tak dalej, ale cokolwiek mówili, byli już tylko historią po jakimś czasie. Ponieważ bez Boga nie dało się dalej iść. I Mojżesz mówi im wprost, jaki jest powód tego, że jeszcze żyją, chociaż niełatwo było żyć. Dużo trudniej było żyć, niż być może nawet nam się żyje. I ci ludzie są jakby takimi, użyję tu wyrażenia, pra-reprezentantami prawdziwych naśladowców Chrystusa. W momencie, kiedy są najbliżej Boga w swoim życiu, kiedy wydaje się, że do dzisiaj się to stało, jestem nareszcie blisko Boga, nareszcie mogę spokojnie sobie żyć, nareszcie jestem wierzący, ułożyłem moje życie, może nie wiem, dobrze się ożeniłem, dobrze kupiłem coś, dom, mieszkanie, mam dobry samochód, jestem zdrowy, wszystko wydaje się już dobrze. I rzeczywiście Duch Święty mówi przez Słowo Boże, jesteś, ponieważ trzymasz się Pana. Właśnie w tym momencie Mojżesz do nich również coś innego mówi. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy. I aby nie odstąpiły od twojego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. Gdyby parafrazować to słowo, które tutaj jest napisane, to bym mógł powiedzieć, że Mojżesz do nich mówił, dobrze, świetnie, że wam się wszystko ułożyło, że przeszliśmy tą pustynię, że wszystko jest dobrze, ale jest takie nasze to powiedzonko, nie siadajcie na laurach, prawda? To rzymskie takie. Nie siadaj na laurach. To jeszcze nic nie znaczy, że ty przeszedłeś. Strzeż się, żebyś nie zapomniał o tych rzeczy, które widziały twoje oczy. Żebyś nie zapomniał o Panu. Mojżesz im mówi, kochani, idziecie do ziemi, którą Bóg przygotował dla nas, a tam czeka na was bezpieczeństwo i dostatek. Tak im powiadał Mojżesz. Wiecie, że mieli wejść do Kanaanu. Będą mieli studnie, których nie kopali, winnice, których nie sadzili, ziemię, o której Biblia powiada mlekiem i miodem płynąca. Ale powtarza, na czas wolności, na czas, kiedy wszystko się układa dobrze, na czas, kiedy kupujemy nasze mieszkania, samochody, żenimy się za mąż, wychodzimy, kiedy cieszymy się naszymi dziećmi, patrzymy na osiągnięcia naszych dzieci. Na cały ten czas. Być może z twarzy Pana Boga nie znika uśmiech. Być może z twarzy Mojżesza nie znika ufność i uznanie dla tych, do których mówi. Ale pomimo to nie zapominaj o Bogu. Pomimo, że jest ci dobrze. W 5 Mojżeszowej 6,12 odpowiada, strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Powiedzmy sobie jasno. Prawdziwa Ewangelia nie jest głoszeniem nędzy. Bóg nie chce, żebyście byli nędzarzami. Ja nie jestem ewangelistą sukcesu. Nie zamierzam powiedzieć, że Bóg chce, żebyśmy byli wszyscy, nie wiem, królem Salomonem i posiadali nie wiadomo jakie bogactwa, ale wiem, że Bóg się cieszy, kiedy Jego dzieci są błogosławione. Dowodem na to, że Bóg się cieszy, kiedy Jego dzieci są błogosławione, jest to, jak błogosławił i obdarowywał swój lud, kiedy go prowadził. Cieszył się ich szczęściem. Ale błogosławieństwo, pokój, radość, jakie doświadczają dzieci Boże, niesie też ze sobą niebezpieczeństwo, kiedy człowiekowi zaczyna być dobrze. My wiemy, że kiedy nam się dobrze w życiu ułoży, kiedy przeżywamy radość, jest dobrze, to wtedy jakoś tak trudniej przed Boże oblicze przychodzić, prawda? A kiedy życie mamy złamane, kiedy nam diabeł gnaty porachuje, kiedy mamy serce złamane, zawiedzieni, samotni, ze łzami, wtedy jakoś nie jest trudno się modlić. Zauważyliście, macie coś takiego? Może ja jestem jakoś źle skonstruowany, co? Pamiętam, jak sobie kupiłem nowy samochód. To jeszcze było tam na Sienkiewicza. Wiecie, na czym się złapałem w tym małżeństwie? Że nie mogłem doczekać, żeby tam zejść i go znowu zobaczyć.
Co ja za stwór jestem? No przecież wcale tego nie chcę, nie? Niech tam zajmie, zaraz znowu nim pojadę. Jakbym go na przykład rozbił i przyszedł na nogach, to bym siedział przed Panem z złamanym sercem. Panie, dlaczego? Panie, dlaczego ta choroba? Panie, dlaczego straciłem pracę? Panie, dlaczego moje życie się nie układa? Ale kiedy nam się zaczyna w życiu układać, wtedy mówię, Panie, wiesz co, ja dziś nie mam czasu na nabożeństwo, Panie, nie mam. Bo my coś robimy. Trudniej nam przychodzić do Boga, kiedy nam jest łatwiej. Tacy jesteśmy. I musimy się temu sprzeciwiać. Ponieważ nasze chrześcijaństwo to jest nasza decyzja. To nie jest coś, co się samo nam zrobi, ale musimy się zdecydować, że chcemy kochać Boga. Pamiętacie, niedawno o tym mówiłem przy pewnej okazji, że to jest decyzja. Co z nas za stworzenia? Do tego właśnie świętego ludu Mojżesz powiada, strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Czytam z 5 Mojżeszowej. Z domu niewoli będziesz przyjęty czcią dla Pana, twojego Boga, i Jemu będziesz służył i na imię Jego przysięgał, nie pójdziecie za innymi bogami, za bogami ludów, które są naokoło was. Będziecie chodzić za swoim Bogiem. W dobrym i złym dniu on ich naucza. Jakby mówi ich, że ich największym problemem nie będzie cudzołóstwo, pijaństwo, kradzieże, przestępczość, bo to tak naprawdę wcale nie jest nasz największy problem. Otoczeni błogosławieństwem, ludzie powoli zaczynają dryfować. Mają w życiu za dobrze czasami, śpią za spokojnie, oddalają się od Boga. Reszta zła przychodzi potem. Nikt nie wychodzi z kościoła i nie idzie od razu gwałcić, rabować albo ukraść. To pewien proces się dzieje, że człowiek staje się kimś, kto może te rzeczy robić. Ale zanim je może robić, odchodzi od Boga swoim sercem i przestaje mieć bojaźń Bożą, przestaje szanować Boga jako władcę, jako króla. I wtedy już może te rzeczy robić. Dopóki nie odrzuci Boga, dopóki o Nim nie zapomni, nie wymarzy Go, to takich rzeczy nie zrobi. Pamiętacie w swoim czasie, kiedy mówiliśmy o grzechu tutaj, to powiedziałem, że na przykład ukraść zegarek. Ukraść zegarek pobieżnie, takim codziennym językiem mówi się, ukraść zegarek to jest grzech. Nie, to nie jest grzech w ten sposób, jak my o tym mówimy. Czasami nasze pojęcie grzechu jest takie ludowo-odpustowe. Wiecie, co jest grzechem? Grzechem jest stan duszy, który dopuszcza, że ten człowiek kradnie to i wszystko inne. Jeśli możesz mi ukraść zegarek, to znaczy, że możesz mi ukraść cokolwiek. Nie ma takiego grzesznika, który mówi, wiesz, nie wiem czemu, ale tylko zegarek kradnę, pieniędzy jakoś nie umiem. On jest po prostu w stanie grzechu. Jego dusza dopuszcza, że jest złodziejem i tyle. W którymś miejscu odszedł, albo nigdy nawet nie był przy Bogu. Najczęściej nigdy nie był. Także największym problemem, widzicie, dlatego ja nie muszę, nie wiem, nie musimy głosić sobie jako wierzący ludzie, kiedy się spotykamy na przykład w takiej grupie, prawda, że nie wolno kraść. Nie musisz tego ludziom tłumaczyć. Ponieważ naszym problemem nie jest to, że ja się boję, że wy okradniecie. To przyjdzie potem. W momencie, kiedy zaczniesz kraść, czy kiedy ja zacznę kraść, coś wam powiem, w dniu, kiedy zacznę kraść, już dawno nie będzie mnie przy zborze i kościele. To się dzieje potem. Reszta zła przychodzi potem. I teraz Boży naród przyjmie to, przed czym ostrzega ich Mojżesz. Wiecie, wielu z nich tego nie słucha, ponieważ uważają, że to nie jest akurat dla nich nauka. Myślą o sobie, do kogo on mówi. Ja? Może ktoś inny. Na pewno nie ja. Ja to już taki jestem, że nie kradnę. Ja to już taki jestem, że ja po prostu zła nie robię. Wiecie, nie ma takich ludzi, którzy już tacy są. Jak już powiedziałem, diabeł jest dobrym wędkarzem, ma robala na każdego. Kwestia czasu. Owszem, jedni ludzie nie będą czegoś tam robić, bo rzeczywiście pochodzą z rodziny, gdzieś tego nie robiło, ale zło ma tyle oblicz, że zawsze w jakiś inny rodzaj zła podejdzie. Wiecie, jaka jest wielka duchowa prawda? Posłuchajcie mnie. Chciałbym, żebyście sobie zapamiętali zło teraz. To, czego diabeł nie może w biedzie, strachu i ucisku wam zrobić, kiedy macie złamane serce i łzy w oczach, to wam zrobi w dzień dostatku, pokoju i bezpieczeństwa. Słyszeliście mnie? To, czego diabeł nie może zrobić w dniu, kiedy wasze życie jest w opałach, w problemach, w trudnościach, wtedy się w życiu na to nie zgodzicie, to zrobi, kiedy przyjdzie czas radości. Coś wam powiem, przypomniało mi się coś. W swoim czasie zdawałem w szkole egzamin z matematyki i przyszedł mój kolega
Artur, to było jeszcze wiele, wiele lat temu w Bielsku Białej. I mówi, chodź, idziemy na jabłka grać. Ja mówię, nie, ja mam jutro egzamin z matematyki, byłem na mszy. Absolutnie, no, nie do pomyślenia, żebym poszedł na te jabłka. Jeszcze bym nie zdał. Ale wiecie co, po tym egzaminie poszliśmy. To już mi ulżyło. To owszem, byliśmy dziećmi. Ale to pokazuje, to taki ten prosty przykład mój, pokazuje tę właśnie postawę serc nas wszystkich, że póki nam w życiu jest źle, szukamy pomocy. Kiedy lekko zaczynamy żyć bezpiecznie, zaczynamy gardzić tym, który jest święty. Zaczynamy gardzić Bogiem. Oczywiście nie używamy tu takiego słowa. My to robimy subtelnie, w białych rękawiczkach. Księga Jeremiasza opowiada, drugi rozdział Księgi Jeremiasza. Jakim to rodem jesteście? Zważcie na słowo Pana. Czy byłem dla Izraela pustynią albo ziemią mroku? Dlaczego mój lud mówi, chcemy zażyć wolności, nie pójdziemy już do Ciebie? Czy Panna zapomina swojej ozdoby, oblubienica swojego pasa? Lecz mój lud zapomniał o mnie od niepamiętnych czasów. Bóg mówi tutaj w tym słowie, ja widzę, wiecie, gdyby Bóg mógł płakać, i chyba Bóg może płakać, bo Biblia mówi, że Pan może zapłakać, to chyba myślę, że miał oczy pełne łez tutaj. Dlaczego mój lud mówi, że chcą być wolni, ale beze mnie? Chcą wolności tylko pod warunkiem, że moje słowo nie będzie miało w tym udziału. To wtedy już nie jest wolność. Jeremiasz jakby mówi do nich, Bóg błogosławił was. Mieliście wszystko. Otoczeni spokojem, żyliście całymi dniami, a teraz oto żyjecie bez Boga. I poprzez cały Stary Testament widzimy ten problem. Pojawia się jak jakaś zaraza, jak jakiś nowotwór złośliwy się pojawia. Ozeasz, nie musicie tego otwierać, w 8 rozdziale Księgi Ozeasza, 14 werset, on mówi, Izrael zapomniał o swoim Stworzycielu. Izrael zwyczajnie o mnie zapomniał. Zapomniał i mało tego, tam Ozeasz, gdybyście to czytali, to jest 8 rozdział Ozeasza, on tam mówi, że zapomnieli o Bogu, ale wiecie, co zrobili w tym samym czasie? Świątynię sobie zbudowali. Tyle, że o Bogu zapomnieli. Świątynia była zbudowana, ale o Bogu zapomnieli. I wtedy już świątynia nie miała znaczenia. Jakie ma znaczenie nasze świętości, nasze symbole, to, co robimy, jeżeli tego, który jest sprawcą, dokończycielem naszej wiary i zbawienia, nie szanujemy w decyzjach naszego życia. I wierzę, że to słowo będzie dla nas wszystkich takim ostrzeżeniem, aby niektórzy z nas nie zdryfowali. Czasem żałuję, że w czwartki nie przychodzą wszyscy, wiecie, że nie ma nas, że niektórzy pracują, czy są tu i tam. Chciałbym, by to słowo mogli usłyszeć wszyscy. Często, czytając Słowo Boże, zadaję sobie takie pytanie, jakże Izrael mógł coś takiego zrobić? Przecież doświadczyli tylu cudów i błogosławieństw. Jak oni mogli coś takiego zrobić, człowiek, tak pierwszą myślą? Potem przypominają mi się ludzie, których ja znam i którzy żyją dziś z dala od Boga. Chociaż w swoim czasie Bóg ich pobłogosławił, ale oni nie chcieli za nimi. I dryfują gdzieś na obcych wodach, dryfują gdzieś w obcych, dziwnych rzeczach. Spokojni, wiecie, spokojni jak długo? Do czasu burzy. Zadaję sobie pytanie, jak po tylu błogosławieństwach można odejść? I wiecie, kiedy zaczyna człowiek takie pytanie sobie zadawać, kiedy zaczyna krytykować innych i mówić o nich, czemu on mógł odejść, wtedy jest taki cichy głos Ducha Świętego w nas. Duch Święty obraca te nasze oczy jakby do środka, do nas. I mówi, co z Tobą, Mirek? Co z Tobą, Adam, Janusz? I tak dalej mógłbym każdy imię was, którzy tu siedzicie, wymienić. Radek, Monika, tak dalej. Co z Tobą? Ja wiem o tych innych. Moje serce cierpi z powodu tych innych, ale ja myślę, że Duch Święty nam zadaje pytanie. Co z Tobą? Gdzie Ty dzisiaj jesteś? Na jakich wodach Ty dzisiaj spokojnie leżysz? Gdzie dziś jesteś? Czy pilnujesz się ze Słowem Bożym codziennie rano, pilnując kursu tego, żeby we właściwym kierunku iść, czy też powolutku z dnia na dzień zaczynasz sobie odpływać. Każdy z nas ma takie rzeczy, które to mogą odciągnąć. Ja wam powiem, jest kilka rzeczy w moim życiu. Jeśli nie będę ostrożny, to mogą sprawić, że mogę odejść od Boga. Jest kilka rzeczy w swoim. Nie ma pastora, ewangelisty, popa, rabina, księdza, wielkiego świętego, misjonarza. Nie ma takiego człowieka odpornego,
zabłądzenie, jeżeli zaniedba trwania w Słowie Bożym. Nawet najlepszy wierzący może zacząć powoli oddalać się od Pana. Wystarczy zwyczajne zaniedbanie na początek. Każdy z nas ma czasem taki czas w pustyni. Nie wiem, czy jest na tej sali ktoś z was, kto w swoim życiu nie doświadczył takiego czasu pustyni. Normalnie życie wygląda jak wyjałowione, suche, nic się nie udaje. I wiecie, co jest wtedy naszym błędem? Zamiast uciekać do Pana, pozwalamy, żeby mijał i marnował się kolejny dzień na tej pustyni. A potem po nim przychodzi kolejny dzień. Powoli kolejny dzień, kolejny dzień, kolejny. I jeszcze jeden. I stajemy się powoli leniwi, pasywni na Boże sprawy, na Boże ważne rzeczy. Potem stać nas na coraz to śmielsze wypowiedzi, które przeczą całkowicie Biblii i naszemu powołaniu. I zanim się spostrzeżemy, oddajemy się słodkiemu zaniedbaniu. Z każdym dniem dalej od Pana, z każdym dniem trudniej wrócić. Izraelici szli przez pustynię. Dzieci Izraela wierzyły w Boga i wierzyli, że każdego dnia będzie manna, każdego dnia będzie mięso. W dzień prowadził ich obłok, w nocy słup ognia, także ludzie się bali, nawet jeśli ktoś chciałby ich zaatakować, to się bał, jak nie wiem. Nic nie było im potrzebne, Bóg zabezpieczył wszystko. Ale pośród nich byli tacy, którzy zginęli w zaniedbaniu, ponieważ w tej wędrówce, codziennie doświadczając Bożej dobroci, zaniedbali Boże sprawy, zaniedbali, a to było wszystko, co trzeba w tragedii. Tak zwane duże grzechy nie były problemem. Diabeł to wiedział. Wiecie, odpustowo taki durny, religijny obraz diabła to jest taki głupek z kopytami, rogi na głowie, widły trzyma w ręce i gdzieś tam pod ziemią ma kocioł. Ale Biblia nam nie mówi, że istnieje taka rzeczywistość. Biblia mówi o szatanie, że to jest ojciec kłamstwa. To jest książę ciemności, to jest wąż starodawny. To jest inteligencja doskonała, przewyższająca naszą. Słowo Boże nie mówi nam nigdzie, że jesteśmy od Niego silniejsi. Biblia powiada, większy jest ten, który, co? Mieszka w nas. Większy jest Jezus w was, nie wy. Myślę, że tu nie ma dwóch zdań, nie musimy tego wyjaśniać. Teraz On wie, że na pewne rzeczy ani Izraelici by nie poszli, ani wy nie pójdziecie. Tak jak mówię, te tak zwane wielkie grzechy. Wiecie, Biblia jako tako nie dzieli grzechów na wielkie i małe. Nie ma takiego grzechu za 5 deko i grzechu na kilogram. Za każdy grzech Pan Jezus był przybity do krzyża i umierał za każdy nasz grzech. Mały i duży. Ale my ludzie lubimy je tak dzielić. I diabeł wie, że my tak od razu, gdzie ja od razu z diabeł, że my pójdziemy krać samochodów. Trzeba by nas było jakoś tak powoli zepchnąć w tym kierunku. Tak po milimetrze. Pamiętacie tą bajkę o gwoździu w piwnicy, co diabeł przybił? Dla dzieci ze szkółki niedzielnej? Opowiem dla tych, którzy nie znają tej bajki. To była bajka, którą się dzieciom opowiada, żeby im pokazać, w jaki sposób działa demoniczny świat w życiu człowieka. I wiecie, chociaż to jest to bajka, ona pokazuje wielką duchową prawdę dla twojego, mojego życia. A więc ta bajka była o człowieku, który sobie zbudował piękny dom. Siedzi wygodnie w tym domu, nic mu nie brakuje do szczęścia i wtedy przychodzi do niego diabeł i mówi, słuchaj, chcę sobie przybić gwoździa w piwnicy. Tak myśli się właściwie to. Innego gwoździa w piwnicy. Nie sobie przybije. I pozwolił mu. Diabeł szedł, przybił sobie gwoździa w piwnicy. Tak mówię, jest to bajka, ale pewną wielką prawdę pokazuje. Na drugi dzień facet słyszy, ktoś puka do drzwi. Otwiera, mówi, ja to mojego gwoździa. No, go musi puścić, to ma tak gwoździa. A patrzy, on przyniósł czwartek mojego, więc i za ogon go powiesił na tym gwoździu i poszedł. I zostawił tam tego psa. I ten pies zaczął w końcu tak strasznie śmierdzieć, że facet musiał z całego domu wyprowadzić. I diabeł wszedł i zamknął klucz, się na klucz. To była tylko bajka, ale pokazuje pewną duchową prawdę. Grzech rodzi śmierć zawsze. Z tym, że potrzebuje pewnego czasu, żeby przynieść ten owoc śmierci. A wy wiecie, że co człowiek w życiu sieje, to co? To pożnie. Jest prawo żniw, niezmienne odkąd Bóg stworzył świat. I będzie niezmienne, dopóki świat nie przeminie. Prawo żniw jest takie, wystarczy wziąć kukurydzę jedną, żeby zobaczyć, jakie ono jest. Kiedy wsadzacie w ziemię jedno ziarenko kukurydzy, czy jedno ziarenko kukurydzy przyniesie jedno ziarenko kukurydzy? Nie. Przyniesie ich ile? Dużo, dużo więcej. To jest prawo żniwa. Prawo życia. I tak samo zło, które czynimy w naszym życiu, zamienia się w większe zło. Jak to się dzieje w życiu chrześcijanina? Dzień za dniem zaczyna nas zbaczać w drogę. Powolutku. I tak diabeł przekonywał i Izraelitów, i ludzi przekonuje, że drobiazgi się nie liczą, są małe. Myślę, że doświadczyliście już tego, że ktoś wam mówi, no wiesz, no to tam jedno się nie liczy. Wiecie, najlepiej to chyba rozumieją ludzie, którzy na przykład wyszli z alkoholizmu. Alkoholik, który przestał pić i na przykład trafia w środowisko, które go chce kusić, to takie środowisko, wiecie, to mu mówi, słuchaj, no tam jednego sekoli stówka, przecież tam stówka w tą czy tamtą, żaden problem. Wiecie co, dla alkoholika ta jedna stówka to jest jak wodospad Niagara. Od niej się zaczyna. Gdyby nie ta jedna stówka, nie byłoby 200 późniejszych setek. I dlatego i w waszym życiu, o ile jesteście na wyższym duchowym poziomie, może czytacie Biblię, modlicie się, to się może zacząć od czegoś bardzo małego. Powoli zaczniesz tracić to, co jest cenne dla twojego życia. Najpierw przestaniesz chodzić na nabożeństwa, po prostu zrezygnujesz z relacji z Kościołem, oczywiście nie tak od razu. Nie, no, tylko czwartki. A mnie w niedzielę zawsze będę. Potem nie będziecie już cztery czwartki pod rząd. Potem wiesz co, nie, niektóre czwartki będę chodził, jak będę mógł. Tylko potem się okazuje, że w żaden nie możesz. Potem jedna niedziela w miesiącu. Potem się okazuje, że kiedyś czytałeś codziennie Słowo Boże, wiesz co, no prawie staram się jak mogę, no prawie tak co drugi dzień czytam. Co drugi dzień to już nie jest codziennie. Przyznacie, że przynajmniej w pieniądzach, jak wam powiem, że mam dla was 365 zł, prawda? Albo połowę z 365 zł, no to jest różnica. W dniach też. Powoli tracisz to, co cenne. Potem nie macie i tak dalej, i tak dalej. I wielu z nas na tym miejscu, którzy tutaj dzisiaj siedzimy, jesteśmy, doświadczyliśmy Bożego błogosławieństwa. Pan wyprowadził wielu z was, mnie też, ze strasznych grzechów, sytuacji, trzyma swoją rękę na naszych dzieciach, na naszych rodzinach, na naszych małżeństwach. W tym samym czasie obserwuję, że niektórym z nas coraz łatwiej przychodzi opuszczać wspólne nasze spotkania z Bożym. Dla byle czego, wiadomo, czasem musimy. Takie życie. Coraz łatwiej przychodzi niektórym żyć bez czytania Słowa Bożego. Oczywiście to się nie tyczy wszystkich. To jest taki etap, który może być w twoim życiu. Bądź ostrożny, bo jeżeli dzisiaj będziesz sobie popuszczał, dzisiaj zaniedbasz tylko nabożeństwa i czytanie Biblii. Potem zaniedbasz relacje. Za rok już nie będziesz nawet chciał słuchać takiego nauczania. Obrazisz się za takie słowa, jeśli ci je powiem. Ponieważ to się pogłębia. I dlatego musimy dbać o nasz duchowy poziom. Ja wiem, że nikt z nas nie odrzuci Pana. My nie odrzucimy Pana. My nie powiemy Bogu, wynoś się, nie chcę Ciebie więcej widzieć, czy coś takiego. Nikt z nas tego nie zrobi. I Biblia tutaj nigdzie nie mówi. Nie wiem, czy złapaliście mnie za słowa, czy zwracaliście uwagę, co ja czytałem. W żadnym wypadku tutaj nie pisało, że oni odrzucili Boga. Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu. Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, mówił 6 rozdział. 5 Mojżeszowej. Mówił 5 rozdział. Cytowałem też jeszcze Ozeasza 8:14. Izrael zapomniał o swoim Stworzycielu. Oni po prostu zapomnieli. Nie mieli czasu dla Pana Boga. Oni go nie odrzucili. Oni byliby gotowi stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, słuchaj, nie czepiaj się, ja Cię nie odrzuciłem. Ja po prostu nie mam czasu. Bóg mówi, strzeż się, abyś nie zapomniał. Oni zapomnieli o Nim, nie odrzucili. Nikt z nas nie odrzuci Boga. Potrafimy Go jednak zaniedbać, zapomnieć. I pytanie brzmi, czy nie straciłeś swojej duchowej świeżości? Sprawdźcie. Czy nie jest tak, że dzisiaj już nie masz tak dla Pana miłości czasu jak dawniej? Służby jest coraz więcej. Potrzeb jest coraz więcej. Modlę się, aby Bóg powołał jakieś nowe osoby na szkółkę. Aby wsparły tych, którzy już są. Wkrótce będą klasy. Aby się nie okazało, że jedynym problemem wcale nie było to, że nie było miejsca. Módl się, bo Bóg potrzebuje do służby ludzi. To nie jest tak, że my coś możemy Bogu ofiarować. Wiecie, Bóg niczego nie musi przyjmować. On sobie sam wszystko może być, ale przyjmuje to, co mu ofiarujemy, ponieważ chce, abyśmy mieli udział w Królestwie Bożym. Abyśmy mieli udział w pewnej radości. Może już jesteś coraz dalej, tak jak rozbitek, taki trafiasz, dryfujesz coraz dalej i dalej. Zanim skończę dzisiejsze nauczanie, powiem Ci, są pewne znaki, które wskazują, że to się już stało. Powiem Wam o paru znakach, które wskazują, że dryfuje człowiek coraz dalej od Boga. Jeśli nie tyczą się Ciebie, to może się tyczą kogoś, kogo znasz. Pomyśl o tym. Pomóż się o Niego. Może trzeba zabrać z kimś porozmawiać. Po pierwsze, pierwszym takim znakiem dryfowania, oddalania się, prawie na pewno ludzie, u których ten znak się pojawia, mają problem z grzechem w swoim życiu. Jestem o tym przekonany, w 99% bym się nie pomylił. To jest obojętność względem domu Bożego. Czyli nie starają się być specjalnie na Boże. No, jak mają czas, to są, ale są ważniejsze rzeczy. To się od tego zaczyna. Kto zaniedbuje społeczność, odcina się od duchowego życia, oddzielasz. My wiemy, że Słowo Boże nas naucza, że Kościół jest ciałem Chrystusa. Jeśli się oddzielasz od głowy, to nie masz życia. Nie uzyskasz wszystkiego, co potrzebujesz, nawet na kolanach, jeśli odetniesz się od Kościoła. I to dzisiaj już tu było powiedziane. My się nie umawialiśmy z Radkiem, że będziemy to samo mówić. Nawet nie wiedziałem, co on powie dzisiaj. I wtedy spór zastępowany jest, czy wspólna modlitwa, wspólne bycie razem, studiowanie Słowa Bożego zastępowany jest innymi, nawet czasem rodzinnymi przyjemnościami. Wycieczki, imprezki, wyjaździki. I w ten sposób zaniedbujemy się. Nie nadaremnie niektórzy mówią, że McDonald's to jest, wiecie, stomach tempu go nazywali. Czyli, jakby to przetłumaczyć, świątynia żołądka. Dlatego, że niektórzy ludzie w niedzielę rano z dziećmi, gdzie jadą? W dużych miastach? Do McDonalda. To jest ich miejsce, gdzie ich rodzina się zbiera. Ponieważ Jezus nie jest w centrum ich życia. Drugi znak. Mniej czasu na relacje z Chrystusem. Więcej na przyjemności osobiste, własne plany. Człowiek, który nie trzyma się Jezusa, sam sobie życie planuje. Jego nie interesuje, jaka jest wola Boża dla jego życia, jakie są Boże plany dla jego życia. I my żyjemy w czasach, kiedy Polacy są wystawieni na ogromną próbę. Mniej czasu na relacje z Chrystusem, więcej dla siebie. Kto kocha Jezusa, nie widzi problemu, żeby mu oddawać najlepszy czas życia. Zgadzacie się ze mną? Jeśli kogoś kocham, to mu chcę oddać najlepszy czas życia. Wyobrażacie sobie, na przykład mamy tu młodą parę, taką piękną, z tyłu. Jak on do niej mówi, wiesz co, kochana Ewo, oddam Ci najlepsze lata mojego życia, tak po 85. To 85 się muszę wyszaleć. Co byście powiedzieli o tym? Czy wyobrażacie sobie, jak ja mówię do mojej żony, słuchaj kochana, najlepsze lata mojego życia, wiesz, teraz mam, musisz mi dać trochę wolności. Tak, 75, jak będę miał, uspokoję się. Wiecie, co ona mi powie? Ty mnie tak naprawdę nie kochasz. Ja teraz chcę z Tobą być. Chcę potem z Tobą wspominać. Ja dziękuję Bogu, że Pan Jezus nas znalazł, zanim narobiliśmy dużo błędów. Że dzisiaj możemy mieć cudowne wspomnienia z najlepszych lat naszego życia, z tych najpiękniejszych lat, spędzone razem, czysto i normalnie. Tak jak Bóg chciał dla małżeństwa, jak Bóg przewidział. I spokojnie możemy sobie w oczy dziś patrzeć. Kto kocha Jezusa, też mu nie powie, Panie Jezu, jak będę miał 70 i artrytyzm, i reumatyzm, wtedy przyjdę sobie posiedzieć w kościele. Dzisiaj musisz zrozumieć. Czy dla niektórych to jest najważniejsze być z Jezusem? Ja wam powiem, wiecie, co jest najprzyjemniejszym momentem mojego dnia i takiego trudnego dnia i łatwego. Ja nie wiem dlaczego, wiecie, co najbardziej lubię? Uwielbiam wcześnie rano sobie wstać. Idę do swojego biura. Zaparzam sobie dobrą kawę. Otwieram Biblię i mam cudowny czas z Bogiem. Normalnie nie przepuszczę sobie tego. Ja bym się złościł, gdyby mi ktoś zabrał takie pomysły. Kocham i są tacy, co właśnie tak kochają. Ranek zaczyna się od kawy i Biblii. Spotykają się coś z Panem i to zmienia cały ich dzień. To zmienia mój dzień. Dzisiaj rano się spotkałem z Panem. Dzisiaj się modliłem. Dzisiaj mogłem być z Nim. Inni kochają, nie wiem, nocną społeczność. Też znam takich. Kiedy wszystko ucicha, wszyscy idą spać, oni lubią siedzieć do 12 w nocy, 4 godziny. W porządku, niech tak będzie. Pytanie brzmi, czy masz czas z Jezusem? Czy to rano, czy to w nocy? Ale czy go masz? Czy w ogóle masz na Niego czas? Czy On jest ważny w Twoim dniu? Nieważne kiedy. Ważne, żeby to było bez pośpiechu i z wysoką jakością. Słowa Bożego nie czyta się jak gazety. Słowo Boże czyta się jak to, jak ono się nazywa, co ja powiedziałem, czy to słowo jakie? Czyli, że jeśli to jest Słowo Boże, to kto je wypowiedział? Bóg. A więc tak jest, czytajmy, tak jest. Tak jest. Trafiasz żyje inaczej. Wiecie, że trafiasz. To jest tak, że zdrypuje, ma bratkę swoją. Skleconą z różnych rzeczy, z różnych filozofii. Trafiasz, zaczyna dzień biegiem i stresem. Oczywiście krótko się modli, coś tam szepta, ale jego umysł nie ma czasu dla Pana Boga. On tylko biegnie, ty trafiasz. On dryfuje. Dzień za dniem zbacza z drogi i nie widzi. On oczywiście trafiasz, to jest ktoś taki, kto chciałby poczytać Słowo Boże. On chce, chciałby się pomodlić, ale po prostu nie ma czasu. Jak go zapytacie, on mówi, słuchaj, ja bym naprawdę chciał. Czy ty myślisz, że ja bym nie chciał poczytać Biblii? No ja bym chciał, ale ja nie mogę, no. Nie może, bo nie chce. Wiecie, powiem wam o Jezusie ważną rzecz. Pan Jezus nigdy się nie śpieszył. Jedną z wielkich prawd duchowych mojego życia jest to, że kiedy zauważam, że nie mam na nic czasu i zaczynam latać z jęzorem na wierzchu i sam nie wiem, co zrobić, to oznacza, że gdzieś wyszedłem poza wolę Bożą w moim życiu. To jest coś, co zawsze sobie pamiętam. Jeżeli zaczynam biegać jak głupiec, nie wiedząc dokąd i nie mam na nic czasu, nie mam czasu dla żony, nie mam czasu dla dzieci, nie mam czasu dla was, to zaczynam wychodzić poza wolę Bożą. I czasami w brutalny sposób trzeba przywrócić to. Czasami trzeba powiedzieć nie, żeby być z tymi, których się kocha. I ja się tego uczę. Niektórzy z was są świadkami tego, jak boleśnie mi to czasami przychodzi. Ponieważ inni tego nie szanują. Ale trafiasz właśnie tak żyje. On biegnie i pełny stresu żyje. Ma czas na wszystko, tylko nie na Jezusa. Trzecią cechą takiego kogoś, jak już powiedziałem, pierwszą jest obojętność względem domu Bożego, drugą brak czasu dla Pana Jezusa w codziennym dniu, trzecia cecha kogoś, kto zaczyna dryfować z dala. To jest niechęć do dyscypliny, która jest kotwicą trzymającą nas we właściwym miejscu naszego życia. Nie mówię teraz o dyscyplinie wojskowego typu. To nie chodzi o składanie spodni czy skarpetek. Ale nasza cielesność nie jest chętna do czytania Biblii, do modlitwy, do szukania Boga. To wymaga pewnej chrześcijańskiej dyscypliny. Ponieważ nasze ciało woli inne przyjemności. To może się stać przyjemnością, ale nie jest wrodzone. To jest coś, nad czym musimy pracować. I człowiek podejmuje decyzję. Trzymam się Pana, nie będę dryfował. Jeżeli nie zrobisz nic, to będziesz dryfował. Będziesz odpływał, miniesz z celem. Możesz mówić jak apostoł. Możesz mówić mądrymi słowami, udawać świętego, ale będziesz miał twarde serce i martwego ducha coraz bardziej. Ponieważ modlić się nie oznacza poruszać ustami. Powiem wam, jakie jest najgłębsze chyba znaczenie słowa modlitwa dla człowieka z naszego kierunku. Modlić się to znaczy skupić swoje myśli całkowicie na Bogu. To znaczy modlić się. Pamiętacie, niedawno tutaj nauczałem na temat jedności naszej w modlitwie. Jeżeli nasze usta mówią co innego do Pana Boga, nasze myśli mówią co innego, a nasze uczynki jeszcze co innego, to się nazywa jak? Chaos. Dokładnie. Tu było nauczanie na ten temat. Jesteśmy ludźmi chaosu. Człowiek pokoju, takiego pokoju, jaki niesie Pan Jezus, myśli to samo, mówi to samo. I robi to samo. A więc kończę powoli ten dzisiejszy wykład. Wierzę, że on będzie takim ostrzeżeniem dla nas, abyśmy nadal trwali w czytaniu Słowa Bożego, dbali o naszą duchową dyscyplinę. Wiecie, jeszcze raz przypomnę, powodem dryfowania, powodem tego, że zaczynamy się oddalać, jest po pierwsze nieumiejętność życia w dostatku, nieumiejętność życia w radości. I ja nie mówię, że to trzeba wygrać milion w totolotka. Czasami dostatkiem jest po prostu to, że przychodzi taki czas w naszym życiu, że jesteśmy zdrowi i szczęśliwi i nie potrafimy tego wykorzystać. Zaczynamy od razu dryfować. Samozadowolenie jest problemem. Nieposłuszeństwo Słowu Bożemu. Potem samotność. Największy rodzaj samotności, jaki doświadcza człowiek, to jest kiedy już bez Pana Jezusa zaczyna sam prowadzić swoje życie. Co zrobić? Przypominam jeszcze raz. Rozpoznaj przede wszystkim najpierw, że zbaczasz, że dryfujesz. I odpowiedz na to modlitwą. Przyjdź w modlitwie przed Boże oblicze i powiedz: Panie Jezu, chcę wracać do Ciebie. Jutro wstanę pół godziny wcześniej, żeby z Tobą spędzić czas. Jutro pójdę spać pół godziny wcześniej, żeby z Tobą spędzić czas. Ale chcę z Tobą spędzić czas. Zmień przyzwyczajenia. Dołącz do modlitwy, do postu, do zboru, kiedy się spotyka. A z tego, co najbardziej chcesz, chciej Boga. Bo za tym to jest gwarancją wierności Panu. Niech was Pan Bóg błogosławi. Wierzę, że to było takie ostrzeżenie dla naszego chodzenia z Bogiem. Ponieważ jedno z najwspanialszych prawd, jakie możemy wiedzieć, jest to, że Jezus ma plan dla naszego życia.